Łukasz Róg z wami i ze mną w audycji. Witam cię serdecznie.
Witam.
Zacznijmy od tego, że ostatni raz, kiedy tu byłeś, to było przed premierą filmu No Stars Anymore. Nie chciałeś nic zdradzić, nic powiedzieć, ale teraz jesteś już po premierze, po filmie. Jak się czujesz po tym debiucie?
Wiesz co, to już minęło tak naprawdę, to już prawie pół roku. I wiesz, w ogóle to było wydarzenie tak ogromne dla mnie, wiesz, że ja chyba nawet u ciebie, jak byłem, to powiedziałem, że ja muszę dożyć tego dnia. Wiesz, muszę zobaczyć ten swój film i ludzi, którzy na to przyszli i mogę umierać, nie? Bo już wtedy mam wszystko. I rzeczywiście tak było. Wiesz, to było coś niewiarygodnego. Słuchaj, to pełna sala kinowa na premierze i potem na następnych seansach też. I nawet ostatnio gdzieś mi wyskoczył ten taki potem making of z tego, wiesz, jak żeśmy podsumowali tą premierę. Zresztą moja aktorka Madzia Kozikowska-Pieńko, którą oczywiście pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, tak.
Powiedziała mi kiedyś coś takiego, że musisz być gotowy na to, że to wszystko, co tak się pięknie napompowało, to w końcu opadnie, tak? Mm-hmm. I musisz być gotowy na to, że po prostu, no akurat w tym, nazwijmy to już zawodzie, tak będzie. Że potem czeka cię, nie wiem, rok, czy jakiś tam dłuższy okres czasu, takiej cichej pracy, żeby może znowu coś takiego się kiedyś wydarzyło, nie? I ona mówi, wiesz co, jak cię dopadnie takie coś, to sobie po prostu pooglądaj to wszystko, co wtedy było, co się wydarzyło, jak to cię niosło do przodu i to trochę powinno działać. Wiesz co, I to działa.
I wracasz do tych emocji?
Wracam,
przypominasz
czasami,
sobie?
No, tak, bo czasami musisz, wiesz, bo jeszcze dodatkowo masz taką pogodę za oknami, wiesz, i chciałabyś coś robić, ale no nie ma takiej możliwości, bo rzeczywiście jest jeszcze 100 tysięcy innych problemów w życiu, które każdy z nas ma i tak to jakoś płynie, także czasami rzeczywiście powrót do tego momentu, przypomnienie sobie tych wszystkich rzeczy jest po prostu czymś niewiarygodnym, naprawdę.
Wtedy jak byłeś, zapowiadałeś, że film będzie dostępny na YouTubie.
Tak.
I jak tam sytuacja z jego dalszą promocją, udostępnianiem?
Wiesz co, to jest tak, że rzeczywiście film miał być dostępny.
Czy trafi na Netflixa?
No nie, jeszcze tak dobrze nie jest. Z Netflixem też nie rozmawia się łatwo i krótko, tylko tam są kolejki większe niż kiedyś były po iPhone'y w Stanach. Także jest bardzo dużo rzeczy, które po drodze się dzieją, wydarzyło i też miałem przyjemność spotkania się z kilkoma producentami filmowymi, którzy też zgłosili się po tym filmie do mnie i gdzieś tam rozmawialiśmy na pewnych płaszczyznach. I finalnie nie wyrzuciłem tego filmu i go chyba nie wrzucę, bo na 90% myślę, że mogę powiedzieć, że pewnie on będzie odpalony w streamie w takiej formie VOD. Tak zwane. Bo też to wszystko się zmienia, bo jest taki pomysł, żeby to udostępnić trochę w innej formie, wiesz? Nie tylko takiej, że po prostu wrzucić, żeby to szło za darmo, ale przetestowanie czegoś, czego w Polsce jeszcze rzeczywiście też nie było i może by to się udało, może nie, no nie wiem, no jeszcze na razie głośno myślę, już rozmawiam z jakimiś tam dwiema, trzema platformami VOD, które może za tak zwane 5 zł to wrzucą, tak? Bo to niestety nie działa tak, że ja to wrzucę i mi płacą, tylko jak jesteś w sytuacji takiej, ja jestem, to ty musisz zapłacić.
No dobrze, no powiedzmy, że ten film zostawiamy za sobą, chociaż on na pewno pewne drzwi otworzył,
tak.
Pewnie ludzie się zgłosili. Jak teraz to wygląda? Przygotowujesz się do kolejnych produkcji, jakieś już kręcisz? Wiem, że pewne rzeczy się zmieniły, chociażby scenariusz.
Tak. A, ten scenariusz, wiesz co, to jest, kurczę, dalej. Ja tak sobie myślę o tym temacie. To znowu jest moja Madzia, która ciśnie mnie na to, że pamiętaj, scenariusz najważniejszy. Ja nie do końca dalej się z tym zgadzam. Ja uważam, że storyboard jest najważniejsze i jak gdyby na tym się opieram, ale, co też do mnie dotarło, wiesz, to są takie przypadkowe historie. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, ja jej obiecałem, że ten scenariusz w końcu napiszę, czy do jednego, czy do drugiego filmu i ona mi powiedziała tak, wiesz co, to nie chodzi już o ciebie. Ty sobie rób, co chcesz w tej swojej głowie, ale ten scenariusz jest potrzebny nam, ludziom, którzy pracują z tobą obok, bo ty masz tą swoją wizję, nie? Ten swój bałagan w tej głowie i fajnie, i ty to widzisz i ty rzeczywiście na tych storyboardach możesz stworzyć cały film, ale my tego nie widzimy i my tego nie zobaczymy nigdy, tak? Bo to siedzi w twojej głowie, więc proszę zrób dla nas tą przynajmniej rzecz i napisz nam scenariusz. I to do mnie trochę przemówiło i nawet się za to zabrałem. Wiesz co, i dalej zrobię to po swojemu. To nie będzie w takiej formie pewnie takiej ultraprofesjonalnej, ale jak gdyby ja to widzę tak, że będę opisywał tą historię, nazwijmy to w takim formie scenariusza, który ja to widzę, plus połączę to z obrazami, z rysunkami, ze zdjęciami, oczywiście połączę to z muzyką i wtedy taki pakiecik w takiej formie widzę, że tak to będzie szło. A co do przyszłych filmów, no to słuchaj, no to trzy filmy na pewno będą. To już na 100% jest. Dalej jestem w sytuacji takiej, jakiej jestem, czyli nie mam żadnego, wiesz, funduszu za sobą, żadnego profesjonalnego producenta filmowego, czy czegoś w tym stylu. Dalej idę z tymi moimi naiwnymi marzeniami do przodu i ja po prostu mówię ci, ja muszę zrobić wszystko, żeby te trzy filmy, które mam w głowie, po prostu zrobić. I 1 czerwca oficjalnie już startujemy z produkcją i tutaj będzie ciekawostka, bo miał być tak jak gdzieś tam widziałaś, Last Day of the Sun, to jest taki film, który po prostu prostu od początku do końca wiem, jak zrobić i on musi powstać i gdybym miał powiedzieć, o czym to będzie, jak to będzie wyglądało, wiesz co, to połącz sobie Drive z Goslingiem razem z Benem Affleckiem z The Town. I to byłby taki miks, tak? Gdyby coś w tym stylu. To oczywiście ciężkie kino, tak zwane mroczne, bo ja inaczej nie umiem. I na tym mieliśmy się skupić i powiedzmy storyboard mam do tego gotowy. Drugi film, to w ogóle takie zaskoczenie dla mnie, bo mam w głowie ten horror, który chcę zrobić. On od początku jest w takiej formie z pierwszej osoby kręcony. To jest coś takiego, że widz widzi oczami bohatera, tak? No i oczywiście wydawało mi się, jak to mi się zawsze wydaje, to jest banalny temat, wiesz, zrobię to raz dwa, bo to jest, prawie nikogo do tego nie potrzebuje. No i jak gdyby był kiedyś taki film nakręcony w Stanach, nazywał się Hardcore Henry. To takie bardzo szybkie kino akcji, ale w tym stylu, czyli gość sobie powiesił na, dosłownie na głowie GoPro kamerkę i zrobił z tego fajne, szybkie, takie rozrywkowe kino. To się dobrze oglądało, oczywiście miał do dyspozycji cały Hollywood, więc to nie do końca było tylko to takie GoPro. No, ale jak gdyby pomysł tego typu, o to w tym chodzi, tak? Żeby nakręcić tego typu horror, który gdzieś tam w mojej głowie się już narysował. Więc najnormalniej w świecie od 2 miesięcy konstruuję hełm. I teraz tak, słuchaj, sytuacja wygląda...
Nie, to z filmu na film jest coraz lepiej.
Coraz lepiej, tak. I sytuacja wygląda tak, że wyobraź sobie, masz hełm motocyklowy. To jest zwykły taki kask motocyklowy, tak? I teraz, co musisz zrobić, żeby widz widział to tak jak ty? Czy no to montujesz kamerę z przodu, tak zwanym na nosie, tak? Więc przykręciłem tą kamerę, przykręciłem do niej mikrofony, przykręciłem do niej monitor, zakładam ten hełm. I co się dzieje? No, jeżeli, no ale mówimy o tych małych kamerach, czyli takich bezlusterkowcach, on tam waży sobie swój 1 kilo, monitor 1 kilo, bateria 0,5 kilo i coś tam jeszcze i w sumie nagle masz 4 kilo. I te 4 kilo ty zakładasz na głowę i cię nagle ciągnie w dół. I wiesz, i musisz zrobić dosłownie szyją ruch, żeby ten nos szedł do góry. No więc tak się nie da. Więc co sobie wymyślimy? Wymyśliłem sobie, że z tyłu, w drugiej części kasku, zamontuję takie obciążniki jak na siłownię. Czyli zrobisz pełną przeciwwagę. Czyli powiedzmy, jak wyważyłem, że to jest 3,75, to tu zrobiłem dokładnie tyle samo i to się udało. Zakładam
Jezu,
ten hełm.
Dźwigaj to wszystko.
Właśnie, o tym nie pomyślałem. Wiesz, nagle się okazuje, że masz na głowie 8 kilo. Ja wychodzę, wiesz, gdzieś tam na tą moją polanę, żeby ten horror sobie tam pierwszą scenę robić, nie? Wszystko jest fajnie.
Czyli
tylko...
jesteś w stanie kręcić 10 minut dziennie.
Dokładnie, ale nie do końca, bo właśnie dokładnie kręciłem 10 minut. Tak mnie strasznie szyja bolała. Myślę, dobra, na chwilę przerwa, muszę coś tam, wiesz, prostowywać się. Potem zacząłem sprawdzać, jak to wygląda, wróciłem do domu i potem przez 3 dni nie mogłem skręcać głową. Więc teraz planuję, jak zrobić taką, no nie wiem, coś w stylu takiej wyciągarki, która by może trochę odciążyła mi tą głowę. No ale to jest jakiś taki bałagan, z którym muszę sobie poradzić i powiedzmy, ten horror będzie prawdopodobnie kręcony po środku. Wiesz, jak gdzieś tam po nocach będę sobie latał po lesie z tymi, wiesz, moimi pomysłami. Natomiast ten trzeci film, czyli to, co miało powstać, czyli jak gdyby po premierze, że wielki plus był dla mnie, to było też dla mnie ogromne zaskoczenie, że jednak No Stars Anymore był bardzo dobrze odebrany. Po prostu dobrze był odebrany. Nie było w ogóle hejtu, co mnie bardzo zaskoczyło. Nie było praktycznie jakichś tam bardzo negatywnych rzeczy. I każdy, kogo się pytam, no to każdy mówi, no dobra, tylko daj tą pełną wersję, to teraz chcemy dłużej, chcemy więcej. No i przez ten ostatni, powiedzmy, pół roku i kilka tam tygodni po premierze, w sumie finalnie, już tak na zamykając tą listę, to zgłosiło się 157 osób.
Do współpracy.
Do współpracy. Ja ogłosiłem ten nabór, tak zwany, wiesz, do Zero Budget Movies, tak. I prawie 160 osób napisało, czy zadzwoniło, czy przyszło, czy przyjechało i mówią, słuchaj, my chcemy.
Rozumiem, że z całej Polski.
Większość ludzi rzeczywiście tutaj z Podkarpacia, ale, co jest ciekawe, 90% z tych ludzi nigdy nie miało nic wspólnego z filmami. To takie bałagany jak ja. Wiesz, no chcemy coś zrobić, chcę coś zrobić, jestem taki, nie ma problemu, mogę biegać z tobą, pomagać ci, co chcesz, nosić plecak, przeparkować auta, cokolwiek. I to jest super. To się absolutnie chwali, mi to też bardzo pasuje. Natomiast powiedzmy, że też 10% zgłosiło się takich profesjonalistów. Profesjonalnych ludzi, którzy są branżą filmową, czy może nie z filmową, ale czy to z reklamami, czy to z teledyskami, czy z jakimiś tam innymi rzeczami. Między innymi Surrogan Media. To jest 3 chłopaków tutaj z Rzeszowa, którzy no, są po prostu profesjonalnymi gościami, którzy z tego żyją i kręcą pewne rzeczy na co dzień. To jest Wojtek Pawłowski, Paweł Rykiel i Radek Tworek. Także to kliknęło. Po prostu, wydaje mi się, między nami, więc złapaliśmy ten flow. Ja im powiedziałem, jak ja widzę kino, jak chcę. I jak gdyby doszliśmy do takiego porozumienia, zainwestowaliśmy wspólnie razem w sprzęt i jak gdyby on już jest gotowy. Jest to kilka rzeczy profesjonalnych, typu kamery, typu nagłośnienie. Nie jest to oczywiście dalej. To nie jest sprzęt hollywoodzki, to nie są miliony złotych. Ale jest to parę dobrych set tysięcy złotych, które dadzą ci obraz, który praktycznie w żaden sposób cię już nie będzie raził. Tak jak, okej, okay, ten mój film, no wiesz, jak był zrobiony, więc tutaj będziesz miała już ultra profesjonalny obrazek, dobrze zrobiony prawdopodobnie dźwięk, bo to jeszcze prawdopodobnie mówię, dlatego, że mamy, kupiliśmy wszystko do dźwięku, ale nie mamy dźwiękowca. Nie
no
mamy.
To teraz, jest tak, możliwość, żeby oczywiście, jeżeli nie, ktoś nas słucha, nie jest potrzebuje, dźwiękowcem.
Tak, nie, właśnie nie. Słuchaj, nie musi to być dźwiękowiec profesjonalista, to może być ktoś, kto dobrze po prostu słyszy. Być dźwiękowcem z jednej strony to jest banalna rzecz, bo ty trzymasz ten tak zwany kołek i masz słuchawki jedno pokrętło, tak, czyli do przesterowywania dźwięku. Jeżeli to umiesz, czyli tylko złapiesz ten moment, że nie będzie tego efektu za wysoko, za nisko, to już jest super. I mi takiej osoby trzeba, wiesz, a całą resztę sprzętu, czy jakieś tam rzeczy go poduczymy. I
ale
tak,
u ciebie i tak był dobry ten dźwięk, nie było aż tak, akurat dźwięk był w porządku.
No to super, no więc jak gdyby powstało tak, jest nas w tej chwili, jakbym tak miał policzyć, plus oczywiście nie mówię o ekipie, która była wcześniej w tym filmie w pierwszej wersji, bo to absolutnie nie wyobrażam sobie bez nich działania. Także będzie nas pewnie z 10 osób, 6-7 osób takich już nazwijmy to do pomocy dla mnie technicznych, czy do tego, żebym już sam nie musiał ze wszystkim biegać. I co? I robimy pełną wersję No Stars Anymore. I to będzie na 99% 1 czerwca startujemy ze zdjęciami.
Czyli od tego filmu zaczynasz.
Na 99% tak. Oczywiście kręcimy go od nowa. Ale to też zobaczymy, ile się mi uda, bo mówię, na ten moment, no niestety, ale odrzuciłem wszystkie propozycje, które dostałem. Po prostu. To nie było ich nie wiadomo ile, bo też nie będę ci mówił, że o, tak spłynął, cały świat dzwonił, bo nie, wiesz co, ale z 3-4 propozycje były dosyć konkretne, natomiast one wszystkie miały jedną wielką wadę. Mianowicie taką, że ten ktoś jest producentem filmu, ten ktoś daje mi wszystkich ludzi po kolei, ja mam ten film wyreżyserować. I wiesz, co jest najgorsze? Bo to by mi jeszcze nie przeszkadzało. Finalnie nie spotkałem się z taką propozycją, bo ja zawsze mówiłem jedną rzecz. Ja wejdę w to, ale film ma być mój. Znaczy, że jak ja finalny obrazek dostarczę, okej, okay, siądziemy razem, jeżeli się producentowi coś nie podoba, spróbuję, ale to tylko spróbuję zmienić, nie wiadomo, czy to zrobię, ale nie może być
nie
sytuacji...
Nie zrobisz.
Pewnie nie zrobię, dokładnie. Nie może być sytuacji takiej, w której ja dostarczam film, a potem, jak się bardzo często dzieje, przychodzę na film, w którym 1/3 jest zupełnie inna niż ja to zrobiłem. I to po prostu nie ma takiej możliwości, trudno. Nie znajdę sobie nikogo, to nie znajdę. Ja tak naprawdę ci powiem szczerze, ja potrzebuję jednej osoby, która, to może tak, gdybyś sobie wyobraziła No Stars Anymore w pełnej wersji teraz, tak? Czyli masz te wszystkie helikoptery, Amerykę i to wszystko, to zrobienie takiego filmu w Stanach to jest około $50 milionów. Mówimy o takiej profesjonalnej pełnej wersji. W Polsce to jest między 10 a 15 milionów złotych. To ja ci mówię tak, ja ten film zrobię 10 razy taniej. Potrzebuję tylko jednej osoby, jednego człowieka, jednej firmy, która jest w stanie zainwestować, powiedzmy, nazwijmy to ten 1 milion złotych, ale zaufać mi w 100%. Powiedz, słuchaj, tu masz, tu sobie rób. Mnie to nie interesuje, wiem, że zrobisz to po swojemu i tak chcę. I myślę, że tak powiem, do tego nie będzie wtrącać i ja udowodnię, że za 10 razy mniej jestem w stanie zrobić najlepsze kino w Polsce. I taki będzie, zobaczysz. Niezależnie od tego, czy będę miał 5 zł na to, czy 5 baniek. Jedyna różnica może być taka, jak będę miał trochę kasy, to wypadałoby, żeby takie helikoptery na przykład marki Black Hawk latały, tak? Żeby byli profesjonalni żołnierze, żeby można było trochę postrzelać, żeby coś tam wybuchło w tym filmie, a nie tylko, żebyśmy mogli myśleć, a to tam pewnie wybuchło, ale tak naprawdę nie wybuchło nic. Także prawdopodobnie idziemy w to. Dlatego w to, a nie w Last Day of the Sun, dlatego, że jak gdyby też po wielu rozmowach z różnymi ludźmi okazało się, że mądrość zwyciężyła, to znaczy mówił mi tak, słuchaj, ty wiesz doskonale, jak zrobiłeś ten film, tak? Wiesz co, rozbudować go to nie jest problem, wiesz, jakie są rzeczy, które byś pewnie zmienił, więc tak naprawdę zrobienie dla mnie tego filmu od nowa to będzie banalna rzecz. Banalna rzecz, fajna przygoda.
Okej, okay, ale z drugiej strony przy powstawaniu No Stars Anymore miałeś też w wielu kwestiach dużo szczęścia. Albo się pojawił helikopter, tak, którego miało nie być, albo nagle tam zamknięta ulica.
Tak.
I teraz będziesz robił pełny metraż. Myślisz, że to szczęście powtórzy się?
Pewnie, że tak. Ale oczywiście, tak. Słuchaj, ale to ja bardzo dokładnie wiem, czego chcę, czego potrzebuję, jak to mniej więcej ma wyglądać, jak to ma działać. Wtedy to rzeczywiście, wiesz, to było naprawdę robienie, no tak jak ostatnio ci nawet tu cię mówiłem, że kręciliśmy dokładnie tutaj u was za budynkowo. Tak, tak? No akurat tak jechałem, o tu chodzi, jedźmy tu, stajmy tu, bo nikogo nie ma. Tak?
No, ale właśnie o to chodzi, nie? Tak. Było dużo takich sytuacji, które wpłynęły na to, że dana scena wyglądała tak, a nie inaczej.
Tak, ale teraz się po prostu już do tego wiem, jak przygotować. Wiesz, wiem, jak się przygotować i
do
kogo na przykład zadzwonić i też są po prostu ludzie już inaczej na to patrzą. O, chociażby nawet sytuacja u nas na premierze i po tym, jak zareagowało miasto Rzeszów i prezydent, tak? Byli bardzo zadowoleni, przepiękny list dostałem od prezydenta, który bardzo, tak dosłownie osobiście opisał pewne rzeczy i wiesz, mi jest też teraz dużo łatwiej przyjść i poprosić, panie prezydencie, tak będę potrzebował dosłownie...
Helikopter.
Tak, albo wiesz, albo zamknąć tą ulicę mi, jeżeli mogę prosić, albo służby czy kogoś, na godzinę, dwie, trzy, tak? I wtedy myślę, że jest rozmowa zupełnie inna niż rok temu, kiedy no nie miałem nic do pokazania i tylko można było wierzyć lub nie. Także tu jestem absolutnie spokojny jestem o ten film. Boję się tylko ten budżet, wiesz, bo to jest temat taki, że naprawdę się boję. Chciałbym go zrobić w takiej formie, jak go widzę i naprawdę na to nie potrzebuję dużo kasy, wiesz. Ja wiem, że 1 000 000 złotych czy tam 2 to są bardzo duże pieniądze, ale dla wielu ludzi i w tym kraju, nawet w tym mieście, to są żadne. Bo są też tacy ludzie, prawda?
Nie myślałeś o założeniu jakiejś zbiórki? No. Na pewno jest też wielu ludzi, którzy nawet małymi sumami byliby w stanie to...
Jest taki plan, ale to w Stanach. Teraz na wiosnę chcę robić Kickstartera prawdopodobnie na Stany, ale dlatego, że w Polsce to się nie udaje. W Polsce prześledziłem bardzo dużo, to się zrzutka chyba nazywa. Niestety nie czujemy tego. Nie wiem, czy to Europa tego nie czuje, czy Polska. Wiesz co, było nawet kilka takich zrzutek, widziałem na znane nazwiska, wiesz, gdzie, czy jakiś Sztur, czy Dorociński występować lub miał występować. Jakieś tam znane studio produkcyjne z Warszawy. No wiesz co, no i nagle po tym wszystkim, no nie wiem, typu 10 tysięcy złotych. No to nie gadamy o takich rzeczach, wiesz, to tak się nie uda, więc to już trzeba będzie chyba, ale szybciej to jest albo ukraść, albo wygrać w totka.
Pojawiły się nowe twarze w twojej współpracy, ale oczywiście rozumiem, że tak jak wspomniałeś, grasz dalej z tą samą ekipą.
Oczywiście.
Przy No Stars Anymore wiadomo, ale przy kolejnych projektach też.
Tak, bardzo bym chciał, wiesz co, to też jest dla mnie bardzo ważne i też był takim kością niezgody od razu na początku przy jakichś tam moich 2-3 rozmowach z tymi, nazwijmy to, profesjonalnymi producentami, że ja też nie mam nic do gadania. Wiesz, mi nie chodzi o to, że ktoś mi na przykład podeśle topowych aktorów z Warszawy, to jest super, prawda? Ale też bym chciał, żebym miał możliwość przynajmniej lojalnie zachowania się w stosunku do ludzi, którzy mi pomogli, tak? Na przykład dzisiaj mówię ci szczerze, ja sobie nie wyobrażam. Pierwsza sprawa, nie potrzebuję żadnej lepszej aktorki niż Magda. Nie potrzebuję i wręcz sobie nie wyobrażam, żebym nagle doszło do sytuacji, w której ona by miała nie grać. Bo nie widzę takiej potrzeby. To jest co innego, gdyby na przykład rzeczywiście ktoś gruby zadzwonił, tak, i powiedział, słuchaj, robimy film za 50 baniek, no wiesz, no nie damy rady z Magdą, bo jednak musimy mieć osoby z pierwszej stonokładki. I ja nawet z Magdą o tym porozmawiałem i ona absolutnie to rozumie, to nie w tym rzecz, tak, ale wiesz co, to też się moim zdaniem udało, dlatego, że było bardzo dobre flow, bardzo dobrze się czuliśmy i to jest taka ekipa i to, tak jak z tych profesjonalistów zgłosiło się też do mnie, mówię o kameramenach, jeszcze dwie też bardzo fajne ekipy, ale po prostu wiesz co, podczas nawet samej rozmowy, no nie wyczuliśmy się, wiesz o co chodzi, nie? A tu z chłopakami Surrogan Media, po prostu to jakoś tam siadło. I ja nie wiem, jak to wyjdzie. I mi też kiedyś Magda powiedziała, słuchaj, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mnie kręcił inny niż ty do filmu. A mając teraz chłopaków, to ja bardziej będę, że tak powiem, dyrygował tym tematem. Ja tak chcę pracować, jako tak zwany dyrygent, tak mając te monitory i ja widzę, jak oni kręcą, opowiem im całą historię, tak i oni zaczynają kręcić. No tak działają zdjęciowcy, tak? Ale wiesz, ale każdy z nas ma inne oko, tak? I oni, mimo że są profesjonalni, mogą mieć oko, nie wiem, do zupełnie innego typu kina, tak? Może nim będą mieli do mojego. Nie wiem, mam nadzieję, że będą mieli. Dlatego też, wiesz co, to, że startujemy z No Stars Anymore, też jest dobre, bo to będzie takie przetarcie i mam nadzieję, że ono jakoś tam się uda. Ja tylko potrzebuję jednej rzeczy, żeby patrzyli tak jak ja.
Nie boisz się, że mimo wszystko może to być inny film? Bo wiesz, no nie. Przy takiej współpracy to po prostu wyjdzie zupełnie inne.
Wiesz co, nie, ja powiem ci tak, ja jestem pewien, że to będzie jeszcze bardziej Sicario niż było. To po prostu będzie jeszcze bliżej. No. W ogóle się nie boję ten film, ale kompletnie. Nie wiem, nie chcę być zuchwa, ale ja po prostu wiem, jak to ma być od początku do końca, jak to ma wszystko wyglądać. Po prostu śnią mi się te kadry, ja już je widzę, wiesz?
Powiedz mi, bo mówimy właśnie o tej stałej ekipie, do niej należy i do tej stałej ekipy także kompozytor. No mieliśmy tu okazję wysłuchać jego utworów, które jak pamiętamy ukradłeś.
Tak.
Teraz już nie musisz kraść, bo już nawiązaliście współpracę, czy nie?
Wiesz co, słuchaj, to jest po prostu historia niewiarygodna. No okazuje się...
Może tylko słowem wstępu, bo Łukasz właśnie spotkał się już osobiście z kompozytorem.
Tak, z Serbem, który mieszka w Belgradzie, tak.
Który się ukrywa na co dzień.
Który się ukrywa słuchaj, na co dzień, no to historia już ci opowiadałem, jak ukradłem tą jego, od niego muzykę i potem wszystko niby było dobrze i zacząłem gdzieś tam pisać do niego, że może byśmy się w końcu spotkali, tak, i bym opowiedział co jak, no i nagle gość nie odpisuje 2-3 miesiące, nie, no sobie się kurczę, no to albo już czekam na pozew, nie, albo coś w tym stylu, albo się po prostu obraził, albo cholera wie co. I okazało się, że on po prostu po 3 miesiącach mi odpisał, mówi, słuchaj, przepraszam cię, ale ja jak wchodzę w stan kompozycji jakiejś tam płyty, no to...
wyłącza się.
Ale to nie tak, że się wyłączy. On się przeprowadza do lasu. Ma tam taki swój szałas i tam sam odcięty od świata całkowicie w 100% przez 2 miesiące siedzi w lesie i komponuje muzykę, nie? No to sobie myślę, no to grubo. Mija gdzieś tam tych kilka miesięcy i w końcu się umówiliśmy teraz, żeby do niego gdzieś tam te dwa tygodnie temu pojechać. No to się okazało wspaniale, także, że jak dojechałem do Belgradu, to dokładnie w momencie wejścia do hotelu rozchorowałem się. Tak na maksa, wiesz, taka ciężka grypa. I przez tydzień czasu leżałem półprzytomny. Jak się obudziłem w końcu i mówię mu, że ja już mogę, możemy się zobaczyć, no to jego wtedy dwa dni nie było. No wiesz, no też normalna rzecz, ma swoje życie. I na ostatnie dwa dni się nam udało spotkać, więc spędziliśmy gdzieś tam dwa wieczory wspólnie razem. I powiem ci tak, nie wiem, znaczy wszystko jest dobrze, ale to jest tak, jak nie przyjeżdżasz do gościa, do kogoś, z workiem pełnych dolarów, to też się trudno rozmawia. Więc moja rozmowa była bardzo taką rozmową, zróbmy razem, marzymy razem, będzie pięknie razem, nie? I on to oczywiście rozumiał,
profity
ale...
Profity będą razem później.
Pewnie tak. Ja też nie zadawałem mu bezpośrednio takich pytań, bo też, no wiesz, no z drugiej strony powiedział mi, słuchaj, dobrze, no ale ja, bo tak na przykład takie są ceny, że w Europie to jest około, za mało znanego kompozytora, to jest no, między 50 a 100 tysięcy dolarów trzeba zapłacić za soundtrack. Więc, no też, no co, powiedział by mi 100 tysięcy dolarów, no to już od pana, tak? A ja bez niego zrobić tematu nie mogę. No, ale co się okazało? Okazało się, że człowiek jest do tego stopnia już odjechany, jest artystą tak ogromnym, że jak sobie wejdziesz tam, znajdziesz go finalnie, no to on jest zrzeszony pod wytwórnią płytową, muzyczną Prometeusz Studio. I w tym Prometeusz Studio jest 11 grup muzycznych w jego stylu. Czyli on jest Paleo Wolf, tak? I robi tą muzykę, nazwijmy to paleozoiczną. Jest ktoś, kto robi muzykę, znaczy grupa, która robi muzykę nordycką. Inni jakoś tam z starożytnej Afryki. Inni jeszcze, nie wiem, wyobraź sobie, że jest jakiś tam, akcja się dzieje w starożytnym zamku. Takie, nie wiem, takie latające klimaty, duchy, tak? I to są wszystko grupy. To, że on jest Paleo-Wolf jako jednoosobowy, no to tak wyszło, tak? No ale to się okazuje. Okazuje, że wszystkich tych 11 grup muzycznych to jest on. To jest on jeden. To teraz sobie, i on wydał ponad 100 płyt już. We wszystkie grupy mają ponad 100 płyt. To wyobraź sobie, i co musisz robić, co musisz mieć w głowie, żeby nagrywać płyty tak różne od siebie i cały czas od chyba tam 20 lat. To jest coś niewiarygodnego. Także to jest taki artysta totalny. Rozumiesz? I jest do tego stopnia inny, że ja naprawdę... No, dobrze nam się gadało, ale czy coś z tego będzie? Oczywiście jest zawarty taki pakt. Będziesz robił film, podsyłaj, dawaj znać, będę my myślał. Jedną rzecz ciężko mi wyczuć, że albo on czeka na film tak potężny, tak wielki na cały świat, że... Bo rzeczywiście jego muzyka jest tego warta, żeby ktoś, nazwijmy to duże hollywoodzkie studio z nim podpisało. I dlatego nie chcę wejść w niszowe kino moje. Albo on po prostu napisze mi okej. I też no będzie tak. Okej, nie? Także, no zobaczymy, jak to będzie finalnie. Ale wiesz co, ale znowu się nie do końca boję, bo ja już od 2 miesięcy sam zacząłem komponować muzykę. Tak. Nie jest to jakoś oczywiście wybitne historie, ale zacząłem uczyć się takiego mruczenia trochę filmowego, tak jak jest u niego, więc w najgorszym wypadku, gdyby się okazało, że się nie dogadam, to może coś sam jeszcze wymyślę, no. Ale bym bardzo nie chciał oczywiście.
Wiesz, jakby trochę drążę ten temat, bo ty jak robisz film,
tak,
to przede wszystkim słuchasz utwór, żadnych tak, aktorów, żadnych scenariuszy, tak, tylko muzyka i według tego, co słyszysz, kręcisz tak, scenę.
I tak będę robił tak samo pod jego muzykę.
Pod jego,
tak.
Okej. Okay.
A to jeżeli on mi finalnie nie da zgody, to ja się wtedy zastanowię, czy znowu to ukraść.
No nie, no już teraz ukraść nie możesz. Znowu artystycznie, jeżeli nie ten utwór, to zmieni.
Tak, wiem. Wiesz co, no teraz ja na przykład ostatnio słuchałem podcastu z Maćkiem Kawulskim, tak, no w tej chwili, no jest, można śmiało powiedzieć, że praktycznie jest takim najgorętszym reżyserem w Polsce i on opisywał Gangstera pierwszego, tego jeszcze wcześniejszego, jak powstawał, bo on też, wiesz, ma tego fioła na punkcie muzyki i jak dokładnie to u niego też działało. I to jest dokładnie sytuacja taka, jaka się niestety może wydarzyć, czyli on, powiedzmy, ten jego film był gotowy, on sobie to wymyślił, on sobie to wszystko nagrał pod swoje wybrane utwory. Jak film był skończony, powysyłał do tych kapel. Takie tu akurat były bardzo znane, wiadomo, tak, czy to polskie, czy tak, zagraniczne wykonawcy. I finalnie czekał na odpowiedzi. I czasami się niektórzy zgadzali, czasami niektórzy pisali takie kwoty, że się nim nie udało i musiał z tego zrezygnować, a niektórzy mówili nie, bo nie. I on opisywał, jaka to, no niestety, tragedia była dla niego, żeby w ogóle spróbować znaleźć nagle inny utwór do tej sceny, tak? I mówił, że po prostu cały film był rok już gotowy, od roku. Tylko czekali na finalnie dogranie muzyki, tak? Mhm. Więc to jest temat najstraszniejszy. To jest temat najstraszniejszy i to też mnie trochę najbardziej przeraża w kwestii Last Day of the Sun, bo tam już nie będzie muzyki tego typu, tylko tam miała być muzyka taka troszkę bardziej rockowa, trochę też ciężka, ale no już taka bardziej w stylu Audioslave bym chciał, tak? No to wiesz, wtedy też jak się dogadać z takimi grupami, to już nie jest takie bardzo niszowe, to już jest... Ale z drugiej strony też coś się zmienia, tak jak wszystko się zmienia, łącznie z kinem i z VOD i ze streamingami. Teraz po prostu jest wielki boom na to, co się działo. Na pewno więcej ludzi będzie kojarzyło takie Shutterstocki, czyli kupowanie fotografii na tam zapewne $5 i możesz tego używać, tak? I tak się zaczęło dziać z efektami specjalnymi. O, na przykład u mnie są 2-3 efekty specjalne kupione za tak zwane $200, one są gotowe, mogę użyć. I teraz jest bardzo duży boom na muzykę. I takiej muzyki, oczywiście ci artyści nie są aż tak dobrzy jeszcze, ale sam widzę w ciągu dosłownie 2 lat, jeśli już jest przepaść. Są naprawdę coraz lepsze utwory, które można wykorzystywać. Kupujesz normalnie, najmniej taki utwór kosztuje powiedzmy tam $5000, jeżeli to mówimy o filmie, i go używasz. I to jest już ogromna różnica, tak? Bo bardzo często niektóre utwory to podchodzą pod miliony złotych, tak? Żeby po prostu je użyć się. I to nie musi być.
No a co byś zrobił w sytuacji, bo mówisz, że też dużo osób się do ciebie zgłosiło, gdyby się zgłosiły właśnie grupy muzyczne? No. Chodzi o to, czy szukasz też jakichś innych sposobów na muzykę, czy jak już
nie. Ja
tylko
niestety
jeden
mam te klapki na oczy, wiesz. I oczywiście słucham bardzo podobnej cały czas muzyki do Paula Wolfa, no ale kurczę, gdzieś tam czasami coś dopuszczę do siebie, jest niezłe, ale nigdy nie jest tak dobre. I teraz, i to jest najgorsza, to jeżeli na przykład byś mnie miała zapytać o nową wersję, czego bym się obawiał, to pytanie, czy muzycznie będzie tak samo dobrze. Bo jeżeli on się nie zgodzi, to na pewno nie będzie tak dobrze. I to jest jedyny... Może wiesz, może widz to odbierze i tak, że super, tak? Bo ja może aż za bardzo się w to wkręciłem, nie? Natomiast no wiesz, ta muzyka jest wszystkim. Dla mnie nie ma nic innego poza nią w filmie.
Tak podsumowując, co zmieniłeś w swoim podejściu po premierze No Stars Anymore?
Na pewno zostawiłem robotę.
No tak, postawiłeś na filmy.
Postawiłem na filmy i rzeczywiście nie mam za bardzo nic do roboty teraz, wiesz, i po prostu okazało się, że tak naprawdę póki co, mimo że jak gdyby przy kręceniu filmu już będę miał kilka osób do pomocy, no to jednak dalej jestem tym jednoosobowym teamem, jeżeli chodzi o siedzenie na co dzień, tak, no bo każdy z tych moich ludzi, czy najbliższych, no pracuje, coś tam innego robi w życiu, tak, a ja jak gdyby na co dzień tłukę te wszystkie rozmowy, czy próby z Amazonem, z Netflixem, z YouTube'em, ze wszystkimi, wiesz, i okazuje się, że jest to taka ilość pracy nad tym wszystkim, że no po prostu nie starcza ci czasu, wiesz, i tak jak nagle się okazało, że mam 0,5 roku do startu filmu, to nagle się okazuje, że jest go bardzo mało, nie? I plus nie wiadomo, co się uda, co się nie uda, także jest to taki już full-time job, może kiedyś zobaczę z niego pieniądz, więc daj Boże, żebym nie musiał długo czekać.
Chociaż byłoby dobrze, gdyby jeden napędzał kolejny.
Wiesz co, to jest ten temat, że ja już po sobie widzę, że jeżeli przykładowo mój film by zarobił, nie wiem, 10 milionów złotych, to ci gwarantuję, że 9,5 od razu wkładam w następny. I tyle. Ja nie potrzebuję nic więcej. Ja po prostu bym chciał, żebym mógł żyć sobie normalnie, tak jak sobie żyję. Więcej mi do życia nie trzeba. Nie narzekam, ale chciałbym tylko móc zrobić jedno w życiu, żebym miał budżet na te filmy, żebym po prostu mógł najnormalniej w świecie realizować to, co widzę.
Powoli będziemy kończyć, ale czyli kiedy startują zdjęcia?
1 czerwca.
1 czerwca.
1 czerwca do No Stars Anymore w pełnej wersji. Do horroru trwają cały czas. To po prostu będę kręcił, kiedy znajdzie chwila. No i wiesz, jeżeli się uda to rzeczywiście nakręcić na wakacjach, no to potem dalej to montaż, to wszystko tak gdyby trochę po mojej stronie, więc jak nie złapię jakiegoś stanu, wiesz, lękowego albo depresyjnego, to pewnie powstanie szybko. No i ewentualna rozmowa z kinami, czy ze streamingami, także nie wiem, kiedy się zobaczymy w kinie, ale zobaczysz, w przeciągu 2 lat na pewno powstaną 3 moje filmy i no chyba, że nie wiem, zostawię to wszystko i zostanę marynarzem. Na przykład, nie?
No to może kolejny pomysł na film. Dziękuję ci bardzo. To w takim razie pewnie się przy okazji premier też usłyszymy, bo oczywiście zapraszam. Pewnie wcześniej postaram się ściągnąć Magdę, niech trochę opowie o drugiej strony, jak to z tobą się pracuje. Pozdrawiamy ją serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Trzymamy kciuki za sukcesy. Waszym i moim gościem był Łukasz Róg.
Dzięki.